Znacie może ten moment, kiedy przeżyliście coś tak niezwykłego, że wydaje się wam, że już nic lepszego was w życiu nie spotka. A może był dzień ślubu, kiedy przepełnieni szczęściem nie możecie sobie wyobrazić tego, że później naprawdę może być jeszcze lepiej, jeszcze piękniej. Czasem trudniej, ale w ogóle piękniej. Albo ten moment, kiedy po raz pierwszy w swoich rękach trzymaliście nowe życie, dzień narodzin waszego pierwszego dziecka. Ten moment, kiedy świat się zatrzymał i kiedy zdaliście sobie sprawę z tego, że wszystko, co do tej pory było ważne, przestało być ważne. Albo dostanie się na wymarzoną uczelnię, albo wymarzony sukces zawodowy, na który ciężko pracowaliście, kiedy osobista satysfakcja miesza się z taką świadomością wysiłku, który trzeba było włożyć, żeby się udało. W takich chwilach pewnie wszyscy czujemy się jak Robert Lewandowski, który zdobywa 41. bramkę i po prawie 50 latach bije rekord Bundesligi w ilości bramek strzeżonych w jednym sezonie. I tak sobie wyobrażam, myślałem o tym, co on myślał, kiedy kładł się spać wczoraj. Myślę sobie, że po takich dwóch sezonach i zwłaszcza po takim sezonie jak ten, ktoś taki jak Robert Lewandowski kładzie się spać i nie wiem, może myśli o tym, czy coś lepszego jeszcze mnie w życiu może spotkać. Wygrałem wszystko, co było do wygrania w tej lidze. Osiągnąłem, co mogłem osiągnąć. W takich momentach zastanawiamy się, czy może być jeszcze lepiej. I co to znaczy, to lepiej. I właśnie w takim momencie spotykamy apostołów na początku Księgi Dziejów Apostolskich, którą lekarz Łukasz napisał jako drugi tom. Tom relacji. Z jednej strony pierwsza część to była relacja o życiu Jezusa, a następna część to była relacja o tym, co działo się w następnych 30 latach po Jezusie. Minęło właśnie 40 dni od weekendu, który zmienił wszystko. Weekendu, który przerósł najśmielsze oczekiwania uczniów Jezusa, kiedy widzieli go najpierw zbitego i umęczonego, jak wydawał swoje ostatnie tchnienie na krzyżu, żeby 3 dni później powstać z martwych i ukazać się im, wylęknionym, przerażonym, zawiedzionym, kiedy stanął pośród nich i ogłosił pośród nich swoje ulubione szalom. Pokój wam. Trudno sobie wyobrazić tamto spotkanie, jeszcze trudniej wyobrazić sobie, no jak po czymś takim, jak po doświadczeniu zmartwychwstałego Chrystusa, który siada z tobą i jest z tobą śniadanie, jak po takim doświadczeniu można myśleć o tym, że coś jeszcze lepszego mogłoby nas w życiu spotkać. No bo co może jeszcze przebić fakt zmartwychwstania? I nic więc dziwnego, że podczas ich kolejnego spotkania na Górze Oliwnej uczniowie w pobliżu Jerozolimy próbowali snuć plany o tym, co dalej. Kiedy więc ich zgromadził, czytamy w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich, zapytali go: Panie, czy w tym okresie przywrócisz Izraelowi królestwo do jego dawnej świetności? Właśnie doświadczyli zmartwychwstałego Boga. Właśnie doświadczyli Boga, który umarł i który zmartwychwstał. I zadają pytanie, czy teraz będziemy mogli sobie to królestwo takie urządzić? Wiesz, tak jak wcześniej rozmawialiśmy. Czy możemy wrócić do tej rozmowy, którą mieliśmy kiedyś? W odpowiedzi usłyszeli: nie do was należy poznanie okresów i dat, które sam Ojciec ustalił z racji swojej wiedzy. Ale otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was wstąpi, będziecie mi świadkami. Tu w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. Uczniowie mieli swoje wyobrażenie tego, co powinno teraz nastąpić. W końcu całe swoje życie czekali na przyjście Mesjasza. Kiedy on przyszedł, słuchali jego nauczania o królestwie, które w jego osobie nadeszło. Kiedy umarł, wszystkie ich nadzieje umarły razem z nim. Wszystkie ich nadzieje zawisły razem z nim na krzyżu Golgoty po to, żeby na nowo ożyć w momencie, kiedy on powstał z martwych. I trudno się dziwić, że ta tęsknota, którą żyli przez całe pokolenia i zwłaszcza oni, ta tęsknota, którą żyli, myśląc o tym, czy Pan Bóg jeszcze może odbudować to Królestwo Izraela, przywrócić je do dawnej świetności, coś, czym żyli oni, czym żył cały naród w tamtym czasie. Trudno się dziwić, że właśnie o to zaczęli pytać. Niemożliwe stało się możliwe. Więc jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie on, to kto? Jeśli nie z nimi, to z kim? Ale Bóg zapowiedział już nowy rozdział swojej historii, w której miejsce Królestwa Izraela, w tym momencie, kiedy tej zapowiedzi, tym, co zaprzątało umysły uczniów, było Królestwo Izraela, a on mówi do nich, będzie królestwo, w mojej osobie przyszło królestwo, które nie ma granic, które nie jest związane z jednym narodem, a ich rola w tym królestwie miała przekroczyć wszystko to, co do tej pory rozumieli. Oto Jezus upomina ich, że nie należy przywiązywać się do konkretnych dat, że Bóg ustalił je w swojej suwerenności i nie ma co zabiegać o to, żeby znaleźć, zgadywać konkretne daty, że to nie jest w tej chwili ważne. Nie dostaną tego wejrzenia w Boże tajemnice, ale otrzymają zapowiadanego przez Niego podczas ostatniej wieczerzy Ducha Świętego i to zmieni wszystko. Niemożliwe znów stanie się możliwe, a ich wyobraźnia sięgająca granic Królestwa Izraela nagle zostanie wystawiona na próbę. Bo zamiast usiąść obok tronu Mesjasza, który przywróciłby Królestwo Izraela, zamiast być tymi, którzy będą obok Niego siedzieć, oni dostają zadanie, mają iść. W mocy Ducha Świętego mają iść i być Jego świadkami. Najpierw wobec swoich w Jerozolimie, potem w Judei i Samarii, czyli tam, gdzie, zwłaszcza w Samarii, tam, gdzie pobożny Żyd nie chodził. Aż po krańce ziemi, czyli tam, gdzie ludzie wybierali się jedynie z przymusu, bo nie mogli mieszkać w ziemi swoich przodków. I brzmiało to tak, jakby dobra nowina w tej jednej zapowiedzi miała przestać być depozytem jednego narodu, wybranego narodu i stać się dostępna dla wszystkich i wszędzie. I dziś, 2000 lat później, być może nas to nie dziwi, ale wtedy musiało być to ogromnym zaskoczeniem. Dość powiedzieć, że zapowiedzi te mogły stać się faktem dopiero wtedy, kiedy doszło do prześladowania pierwszego kościoła. Bo dobrze im było w Jerozolimie, dobrze im było budować wielki kościół, w którym tysiące ludzi przychodziły do poznania Boga. Ale Bóg poprzez dopuszczenie prześladowań niejako wypchnął uczniów i oni poszli do Judei, poszli na drogi z Samarii, a później trzeba było cudownego objawienia dla apostoła Piotra i cudownego nawrócenia prześladowcy Kościoła, Pawła czy Saula z Tarsu, który stał się Pawłem, aby dobra nowina mogła przekroczyć granice historycznego Izraela i dotrzeć aż po krańce ziemi. A nade wszystko trzeba było ponadnaturalnego napełnienia Duchem Świętym, aby natchnąć ich odwagą do wypełnienia Chrystusowej misji poza własne wyobrażenia i plany. Okazuje się, że żeby człowiek mógł głosić dobrą nowinę o Bogu drugiemu człowiekowi, najpierw Bóg musiał zamieszkać w człowieku, aby natchnąć go Bożą mocą i Bożym pragnieniem zbawienia każdego człowieka. Nie tylko tych najbliższych, nie tylko tych, którzy w jakiś sposób są z nami związani, ale tych, których mało znamy albo wcale, tych, którzy różnią się od nas jak wschód od zachodu, tych, którym być może nigdy dzień dobry byśmy nie powiedzieli na ulicy, bo byśmy nawet nie zwrócili uwagi na tę osobę. Żeby to mogło się wydarzyć, Duch Święty, Bóg musiał zamieszkać w człowieku, aby dać człowiekowi Boże pragnienie i Bożą moc do głoszenia dobrej nowiny. I tak to się stało. Kilkanaście dni później, podczas Zielonych Świąt, czyli Dnia Pięćdziesiątnicy, Święta Szawułot, 50 dni, pięćdziesiątnica, bo 50 dni od kolejnego ważnego dla Żydów święta Paschy. Tak naprawdę jednego z trzech najważniejszych świąt żydowskich, na które pobożni Żydzi pielgrzymowali ze wszystkich zakątków ówczesnego świata do Jerozolimy. Tamtego dnia czytamy, gdy nadszedł dzień pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. To dzisiaj w czasach pandemii i tych wszystkich różnych sytuacji, z którymi musieliśmy się borykać, samo to już jest niesamowite i samo to już jest pragnieniem, żeby móc się wreszcie zgromadzić w jednym miejscu. A oni byli w jednym miejscu, ponieważ usłyszeli, że mają być, mają się nie ruszać i mają czekać. I oni byli i się nie ruszali i czekali. Kiedy byli zgromadzeni w jednym miejscu, nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. I był jak uderzenie potężnego wiatru, wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli, jakby języki ognia rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. A w Jerozolimie byli obecni religijni Żydzi, którzy przybyli z ziem zamieszkanych przez wszystkie narody pod niebem. Pamiętacie? Jerozolima, Judea, Samaria i aż po krańce ziemi. Odgłos uderzenia wiatru przyciągnął cały tłum takich ludzi. Każdy, kto przybył, był zdziwiony, że słyszy ich mówiących w jego własnym języku. Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Pytali zdumieni. My dzisiaj powiedzielibyśmy, czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są prostymi, nieuczonymi, niewyedukowanymi ludźmi, którzy nie znają żadnych innych języków i ledwo co znają swój własny? Więc jak to się dzieje, że każdy z nas słyszy swój własny dialekt, w którym się urodził? My, Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą koło Cyreny, przybysze z Rzymu, zarówno Żydzi, jak i prozelici, czyli nie Żydzi.
Oni mają być tymi, którzy tę Ewangelię zaniosą do samych
krajów ziemi. A największym dowodem, że ma się to stać poprzez napełnienie Duchem Świętym, jest człowiek, który jeszcze tak niedawno w obliczu niebezpieczeństwa chował się i wypierał się znajomości z Jezusem z Nazaretu, który gorzko płakał, który mówił, zawiodłem, a teraz to właśnie on, apostoł Piotr, jako pierwszy zabiera głos i on, nieuczony rybak z Galilei, odwołuje się do proroctwa zapisanego w starożytnej księdze proroka Joela, czytając takie słowa. Czytamy, powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i wyraźnie przemówił do zgromadzonych. Judejczycy i wy, którzy przebywacie w Jerozolimie, posłuchajcie uważnie tego, co mam wam do powiedzenia. Wbrew waszym przypuszczeniom, ci ludzie nie są pijani, jest dopiero 9 rano. Jakby to miało cokolwiek znaczyć. Ale tam widocznie to znaczyło, była inna kultura. Tu chodzi o to, co zapowiedział prorok Joel. Oto w dniach ostatecznych, cytuję proroctwo Joela, apostoł Piotr. Oto w dniach ostatecznych, mówi Pan, wyleję z mego ducha na wszystkich bez wyjątku. Prorokować będą wasi synowie i córki. Wasza młodzież będzie przeżywać widzenia. Starcom dane będą sny. W tych dniach wyleję z mego ducha nawet na moich niewolników i niewolnice. Będą prorokować. Dokonam cudów. Na niebie, w górze oraz znaków na ziemi, na dole będzie krew i ogień. Będą kłęby dymu, zanim przyjdzie dzień Pana, wielki i wspaniały. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew. I wówczas każdy, absolutnie każdy, kto wezwie na ratunek imienia Pana, będzie zbawiony. I napełniony Duchem Świętym Piotr kieruje wszystkich uwagę nie na siebie, i nie na swoje doświadczenie. I nawet nie na to, że on, nieuczony rybak, mówi w języku, którego nie zna, ale wypowiada w nim wielkie dzieła Boże. Nieuczony rybak z Galilei kieruje uwagę do słowa, ponieważ tu nie chodzi o doświadczenie samo w sobie. Ono tylko jest potwierdzeniem tego, co Bóg już dawno powiedział. I mówi, spójrzcie do słowa, tu się nic nowego, to jest nowe, ale to nie powinno być zaskoczeniem. Bo to doświadczenie, doświadczenie Ducha Świętego nie jest jakimś mistycznym transem, w który nagle wpadliśmy, ale ma swoje uzasadnienie w starotestamentowym proroctwie Joela, który kilkaset lat wcześniej zapowiadał nadejście dokładnie tego dnia, w którym Duch Święty zostanie wylany na wszystkich bez wyjątku. I kiedy czytamy to proroctwo, widzimy taki totalny język tego proroctwa, że tam nie ma niektórzy, może tacy, a może inni. Wszyscy, każdy, ojcowie i córki, młodzi i starzy, mężczyźni i kobiety, niewolnicy i wolni, każdy człowiek będzie mógł zostać napełniony Duchem Świętym i każdy bez wyjątku, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie mógł być zbawiony. Do tej pory w ich wyobrażeniu zbawienie mogło stać się udziałem tylko jednego narodu, chociaż nie tak miało być, chociaż od początku Izrael miał być świadectwem dla narodów. Ale oni myśleli, że tylko oni, może tylko oni będą mogli być zbawieni. A w tym narodzie tylko konkretni ludzie, głównie mężczyźni, mieli prawo do doświadczania i wykładania Bożego objawienia innym. Ale od tej chwili zbawienie miało stać się udziałem każdego człowieka. Bez względu na jego pochodzenie, narodowość, status materialny, płeć, wiek czy pozycję społeczną. Każdy może wzywać imienia Pańskiego i każdy, kto je zawezwie, każdy, kto w pokorze zwróci się o ratunek do Boga, będzie zbawiony. I nie znaczy to, że nie ma znaczenia, w co wierzysz, czy w kogo wierzysz, że w jakiego Boga wierzysz. Apostoł Piotr w następnych słowach jednoznacznie wskazuje na Jezusa. Tego, którego wielu obecnych tamtego dnia, jeszcze 50 dni wcześniej, religijnych ludzi wydało na ukrzyżowanie, a którego Bóg wzbudził z martwych. I Piotr na podstawie pism wykłada im drogę zbawienia i nawołuje do upamiętania i chrztu w imieniu Jezusa jako znaku odwrócenia się od starego życia i narodzenia się do nowego życia w Jezusie. Tamtego dnia znowu to, co niemożliwe, stało się możliwe. A to, co wydawało się niezaprzeczalną kulminacją Bożego działania, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, niewyobrażalne, kiedy patrzymy na to z perspektywy drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich i całej historii Kościoła później, widzimy, że jakkolwiek niewyobrażalne i wielkie wydarzenie stało się tylko i aż zalążkiem jeszcze większego rozdziału w historii świata, historii Jego Kościoła, kiedy to nauczanie Jezusa i dobrą nowinę o Nim przez następne tysiąclecia Kościół Jezusa Chrystusa zaniósł, tak jak Jezus zapowiedział, aż po krańce ziemi. I ci, którzy mieli czynić większe rzeczy niż ich Pan i Zbawiciel w mocy Ducha Świętego, dotarli tam, gdzie On nigdy nie dotarł. I przynieśli zbawienie w Jego imieniu tym wszystkim, którym On za swojego życia nigdy nie głosił. I my dzisiaj tutaj w Zakościelu jesteśmy żywym dowodem wypełnienia się tego proroctwa. Na przestrzeni wieków Bóg używał zwykłych, prostych ludzi, którzy napełnieni Jego Duchem nieśli Ewangelię kolejnym narodom, pomimo prześladowań, śmierci, osobistych dramatów, słabości, sytuacji politycznej, niedostatku czy zwątpienia. I gdzieś na przełomie XVIII i XIX wieku Bóg natchnął dwóch mężczyzn, Thomasa Campbella i Bartona Stona, którzy zapoczątkowali ruch odnowy, tak zwany Restoration Movement, jeden z wielu ruchów przebudzeniowych, tak zwanych drugiej reformacji, w łonie kościoła protestanckiego. I u podstaw tego ruchu legło przekonanie, że trzeba znowu wrócić do podstaw, trzeba znowu wrócić do nauki Pisma Świętego, trzeba zapomnieć o tradycji, zapomnieć o liturgii, zapomnieć o tym wszystkim, co stało się częścią Kościoła i powiedzieć nie. Są pewne rzeczy, które robimy, których nie ma w Piśmie Świętym, wróćmy do tego. I sam Campbell, który był ochrzczony jako dziecko, po lekturze Pisma Świętego zrozumiał, że musi świadomie wyznać Jezusa jako dorosły człowiek. I to zrobił. Zapoczątkował ruch, którego cechą, główną cechą było to ten powrót do prostych słów chrześcijaństwa, słów Jezusa i nauczania apostolskiego. I celem tego ruchu nie było tworzenie nowych denominacji, ale ponieważ byli odrzuceni przez macierzyste konfesje, wkrótce zaczęli przekształcać się w ruch trochę bardziej sformalizowany. I dzięki nauczaniu Campbella i Stona wielu prostych ludzi i wielu uczonych ludzi nawracało się do Boga i organizowało we wspólnoty, których nadrzędnym celem było posłuszeństwo Bożemu Słowu i życie zgodnie z Jego nauczaniem, a swoje wspólnoty nazywali po prostu chrześcijańskimi, a samych siebie jedynie chrześcijanami albo uczniami Chrystusa. I wiele haseł z tamtego ruchu do dzisiaj, po dzisiejszy dzień przeniknęło do ruchu ewangelicznego. Gdzie Biblia mówi, my mówimy, gdzie Biblia milczy, my milczymy. Albo w sprawach zasadniczych jedność, w sprawach drugorzędnych wolność, a we wszystkim miłość. Albo jesteśmy wolni, aby się różnić, ale nie dzielić. Albo, to moje ulubione, jesteśmy jedynie chrześcijanami, ale nie jedynymi chrześcijanami. Tylko chrześcijanami, ale jesteśmy częścią dużo większego ruchu ludzi. I ten ruch zapoczątkował proces odnowy i ożywienie religijne w Stanach Zjednoczonych, a potem w wyniku zakrojonej na szeroką skalę działalności misyjnej również w innych krajach, między innymi w Polsce. I stało się tak dzięki działalności młodego chłopaka, Konstantego Jaroszewicza, który jako 19-letni chłopiec wyjechał do Stanów Zjednoczonych ze swojej wsi, Starowsi, tak się nazywała ta wieś. Wyjechał za chlebem do Stanów Zjednoczonych, tam usłyszał Ewangelię. I Ewangelia uchwyciła się jego serca tak mocno, że kilka lat później, jako 30-letni mężczyzna, razem ze swoją żoną Ksenią, wsiedli na pokład statku i wrócili do Polski. I wiedzieli, że w tym kraju wiele ludzi słyszało o Jezusie, ale oni mieli to pragnienie, żeby jeszcze raz, żeby opowiedzieć, żeby wrócić do podstaw nauki o Chrystusie. I kiedy wrócili do Polski, był rok 1921, 100 lat temu. I dzisiaj my, jako społeczność chrześcijańska Tomy, 100 lat później, wraz z kilkudziesięcioma innymi wspólnotami Kościoła Chrystusowego w Rzeczpospolitej Polskiej, jesteśmy duchowymi spadkobiercami Jego misyjnej działalności. Jesteśmy częścią tego ruchu kościołów, którego stulecie świętujemy w tym roku. Ale nie jesteśmy jedynymi chrześcijanami. Jesteśmy jedynie chrześcijanami. Nikim więcej i nikim mniej. I okazuje się, że zarówno 2000 lat temu, jak i później Bóg posługiwał się zwykłymi ludźmi, którzy napełnieni Duchem Świętym nieśli Jego Ewangelię aż po krańce ziemi. Nasza społeczność chrześcijańska Tomy w Tomaszowie Mazowieckim i w Łodzi powstała oficjalnie w 2006 roku, ale swoje początki i duchową tożsamość czerpie z wysiłków ewangelizacyjnych ludzi skupionych wokół szeroko rozumianej misji chrześcijańskiej Proem. I chciałbym, żeby się o nich przez chwilę posłuchali.
W Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale czytamy o Jezusie, który zapowiada swoim uczniom, że kiedy stąpi na nich Duch Święty, będą Jego świadkami w Jerozolimie, Judei i Samarii i aż po krańce ziemi. Słowa te dobrze obrazują to, w jaki sposób Bóg posłużył się kolejnymi ludźmi w historii, aby dotrzeć z Ewangelią aż po krańce ziemi. Tylko opowiedziane historie nie odchodzą w niepamięć. Jest rok 1986, styczeń. Spakowani w niewielkie walizki wyjeżdżamy do Stanów Zjednoczonych. Ewa i ja mamy po 31 lat, nasz syn Przemek 4. Gdy wspominamy początki naszej służby, to sporo z tego, co się dzisiaj dzieje, zaczęło się właśnie wtedy, a może nawet wcześniej. George Bajeński miał od dawna dobre relacje z World of Life i dzięki jego kontaktom my otrzymaliśmy zaproszenie do szkoły biblijnej. Wielu wówczas jechało w jedną stronę. To nie był scenariusz brany przez nas pod uwagę. Zresztą umówiliśmy się z naszym przyjacielem, pastorem i w tamtych czasach szefem Andrzejem Bajeńskim, że po roku wracamy. Dał nam urlop i pojechaliśmy w nieznane. Wtedy zapytani how are you, zanim zebraliśmy myśli, aby odpowiedzieć swoim bardzo ograniczonym angielskim, pytającego już nie było w zasięgu wzroku. Jakiś dziwny kraj, myśleliśmy wtedy. Dzięki George za pomoc. Zupełnie nie mieliśmy pojęcia o tym, co właśnie wtedy zaczęło się dziać w naszym życiu i służbie. Pierwsza dekada to początki misji Proemi Pierwsze Obozy. Nasze centrum, nasza Jerozolima to była Warszawa, z której każdego lata wyjeżdżaliśmy, aby organizować obozy w różnych częściach Polski. Lata 90. w naszej misji to czas poszukiwań swojej tożsamości, miejsca w służbie w kraju, który nigdy dotychczas nie był tak otwarty na różne działania misyjne i ewangelizacyjne. Uzyskaliśmy formalną rejestrację jako druga chrześcijańska organizacja pozarządowa i można było rozpocząć działalność. Był to czas budowania relacji z wieloma młodymi ludźmi, uczenia się ich języka, czas pogłębiania relacji z Żabą, Agnieszką i Johnem Crozier, Edytą i Danielem Wawrzyniakami, Agnieszką i Rafałem Piekarskimi, którzy dzisiaj są liderami ważnych służb naszej misji. Wiele się od nich wtedy nauczyłem i wierzę, że oni dzisiaj także wiele uczą się od młodszych od siebie. I niech tak pozostanie. Lata 90. to obozy młodzieżowe, dziecięce, sportowe, konferencje dla liderów, zimowiska, a także wyjazdy wielu młodych ludzi do USA, na Węgry, do Niemiec po naukę, doświadczenie i budowanie relacji. Druga dekada to milenijny przełom i przeprowadzka do Zakościela, naszej Judei i Samarii. Nowy region, nowi ludzie, nowe możliwości. Ten milenijny przełom w roku 2000 to także milowy krok w rozwoju naszej misji. Ogromna zmiana. Centrum Proem Zako w Zakościelu dzięki Bożej łasce i hojności ludzi stało się naszą własnością. W Tomaszowie Mazowieckim powstało Centrum Edukacyjne Proem Edu, Kościół Społeczność Chrześcijańska Tomy. Powstał zespół muzyczny Exodus 15 i służba medialna Proem. Strefa Proem Help w sposób intencjonalny zajęła się pomocą w kraju i zagranicznymi wyjazdami misyjnymi. O wielu tych i innych działaniach mówimy w naszych podcastach Było nie minęło na stronie proem.pl. Zachęcam do oglądania. Do osób kluczowych z pierwszego dziesięciolecia urodzonych w latach 70. dołączyli kolejni, głównie z lat 80. Wszyscy oni myślą nowocześnie, działają z pasją i oddaniem, są twórczy, a zarazem bardzo relacyjni i bez nich nie byłoby naszej misji. Agata i Przemek Dwulat, Karolina i Michael Kupczyk, Stefcia i Tomek Gużda, Gosia i Grzegorz Puszczykowscy, Szymon i Marysia Karkowscy, Ewa i Tomek Polińscy, Estera i Adam Pańczak, Adam Szumorek, Monika i Sebastian Wójcik, Karolina i Piotr Cichoccy, Alicja Zwolak-Plichta, Edyta i Robert Pietraszewscy, Krzysztof Kwiatkowski, Ilona Kuras, Daniel Stoliński, Kasia i Wiktor Kuklinowscy, Teresa Duxworth, Olivia i Mark Johnson, Patrycja i Travis Cole, Agata i Misza Sudarek, Bogdan Linnik, Olga i Kostia Staszczak, Kasia Wichman, Kuba Karkowski, Filip Andryszkiewicz, Jenna i Kuba Puszczykowscy, Stefania Wawrzyniak, Halina i Józek Kościuk, Asia Góra, plus długa lista naszych dzieci, praktykantów i wolontariuszy. Trzecia dekada to pierwsze próby dotarcia z Ewangelią do krajów i miejsc do tej pory od nas bardzo odległych, aż po krańce ziemi. Wyjazdy misyjne do obcych krajów, rozwój służby zespołu Exodus 15 i docieranie do nowych środowisk, powstanie nowej społeczności w Łodzi. Trzecia dekada naszej misji to czas intencjonalnego budowania współzależności i rozwoju służb w naszym regionie, w naszym kraju, a także wyjazdy zagraniczne do Kenii, Zimbabwe i do Izraela. Nasze wartości pozostają niezmienne. Bóg, Ewangelia i człowiek wyznaczają rytm i są sednem naszego działania. W tej kwestii jesteśmy bardzo tradycyjni. Ewangelizacja, duchowa formacja i wpływ na otaczający nas świat są dla nas bardzo ważne. Metody ulegają dynamicznym zmianom. Media, muzyka, sport, choć zawsze ważne w naszym przekazie staromodnych treści, dzisiaj dają nam nowe możliwości docierania z przekazem Ewangelii do większego grona odbiorców. I niech tak pozostanie. Są bowiem wartości niezmienne. Wszystko inne niech się zmienia, niech się rozwija i ulega przeobrażeniu. Zgodnie z tym, co apostoł Paweł zapisał w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, 17 wierszu. Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, nastało nowe. Jest rok 2021. Sporo za nami. Ze 100 lat historii naszego Kościoła, prawie połowa to lata dobrej z Nim znajomości i współtworzenia Jego historii. Jakiej? Dla nas premie fantastycznej. Dla innych historia, a właściwie dobry Bóg oceni.
I my również, jako społeczność chrześcijańska Tomy, mamy swoją Jerozolimę, Judeę, Samarię i krańce ziemi. Nasza Jerozolima to właśnie wspomniane już wcześniej środowisko misji chrześcijańskiej Proem, w którym wyrośliśmy i które poprzez swoje działania daje nam wiele możliwości do tego, żeby docierać z Ewangelią do różnych miejsc. Nasza Judea i Samaria to rodzina wspólnot chrześcijańskich skupionych w ramach Kościoła Chrystusowego, który w tym roku obchodzi swoje stulecie. A nasze krańce ziemi to szeroko rozumiany ruch ewangeliczny czy ewangelikalny rozsiany po całym świecie, o którym więcej będziecie mogli przeczytać w broszurce Kim są ewangeliczni chrześcijanie, którą mamy dla was dzisiaj po nabożeństwie. Będziecie mogli ją dostać. To taki prezent od nas jako wysiłek ludzi z różnych chrześcijańskich wspólnot i inicjatyw, które skupione zostały pod parasolem Aliansu Ewangelicznego i Ewangelicznej Polski. Nie jesteśmy jedynymi chrześcijanami, ale jedynie chrześcijanami. I to nam wystarcza. Ta tożsamość w pełni nam wystarcza. Nie potrzebujemy niczego więcej. Oprócz łaski naszego Boga, Jego obecności w nas poprzez Ducha Świętego i odrobiny zdrowia, żeby jeszcze iść do przodu i jeszcze kolejnym ludziom móc opowiadać o tych dobrych rzeczach, które Bóg uczynił w naszym życiu. Chcemy być Jego świadkami zawsze i wszędzie. W mocy Ducha Świętego głosić dobrą nowinę o zbawieniu, które jest dostępne dla każdego człowieka, który uwierzy w odkupieńcze dzieło Chrystusa na krzyżu i Jego zmartwychwstanie. I za chwilę będziemy mogli wysłuchać kilku historii, a też będziemy świadkami wyrażenia tej wiary poprzez chrzest. Tak jak 2000 lat temu, kiedy ludzie usłyszeli napełnionego Duchem Świętym apostoła Piotra, który wypowiedział słowa proroctwa. I wielu ludzi stanęło i powiedziało, co mamy zrobić, a on powiedział, pamiętajcie się i dajcie się ochrzcić w imieniu Jezusa. Tak jak stali, tak weszli do rzeki i tamtego dnia ochrzczono 3000 ludzi. Nas tu nie ma nawet 3000, chociaż moglibyśmy się wszyscy ochrzcić tak naprawdę i nie byłoby nic z tym złego. Jeżeli takie jest Twoje przekonanie, będzie ku temu okazja. Ale wspominając pierwsze dni Kościoła, pamiętajmy, że kiedy Bóg napełnia nas swoim duchem, mamy moc do głoszenia dobrej nowiny o Jego Synu po całej ziemi. I każdy, absolutnie każdy, kto będzie wzywał Jego imienia, będzie zbawiony. Niech Bóg da nam siłę i odwagę do wypełnienia Jego nakazu, abyśmy nie przegapili czasu, w którym przyszło nam żyć. Nie przegapili możliwości, które On nam daje.